Ajwaj, jak czekista z czekistą, czyli dialogi Bibermana z Biberglancem. Najnowsza książka Stanisława Michalkiewicza do kupienia w capitalbook.pl. Pamiętajcie, to koszerny interes.
Witam Państwa w kolejnym cyklu pytań i odpowiedzi. Pani Joanna Dziurska pisze tak. Panie Stanisławie, w przestrzeni medialnej ostatnio głośno o powiązaniach Szymona Hołowni z Collegium Humanum. Czy to stare kiejkuty dają o sobie znać naszemu jasnemu idolu? Ty frędzlu jeden, co ty sobie myślisz? Koniec balu, koniec zabawy z platformiarzami. Czas odwrócić sojusze, a jeśli nie, to zobaczysz, że wasza kariera polityczna skończy się jeszcze szybciej niż się zaczęła. A o wyborców się nie martwcie, zakręcicie ich tak jak wtedy, zrozumiano. Czy jest to gra Platformy Obywatelskiej, aby Trzaskowski miał większe szanse na prezydenturę? A być może jest to jakaś nomen omen trzecia droga? Pozdrawiam. Proszę pani, wszystko zusammen do kupy, jakby powiedzieli starsi i mądrzejsi. My wszystko verstehen. Otóż myślę, że to są takie podsrywania naszego jasnego idola Szymona Hołowni, pana marszałka rotacyjnego, sezonowego, żeby mu obrzydło kandydowanie na prezydenta. Ale bardzo możliwe, że pan Szymon Hołownia wyciągnie inne wnioski, podobnie jak pan Władysław Kosiniak-Kamysz wyciągnie inne wnioski, żeby właśnie za radą starych kiejkutów, czy może nie za radą starych kiejkutów, ale za radą kogoś starszego i mądrzejszego z Centralnej Agencji Wywiadowczej, plunąć na tę koalicję 13 grudnia z tymi Volksdeutschami, odwrócić sojusze. Wtedy pan Władysław Kosiniak-Kamysz zostałby premierem. No a jakby tam Volksdeutschom immunitety zaczęły trzaskać jak zapałki, to kto wie, pan Trzaskowski przy wszystkich swoich korzeniach pierwszorzędnych zostałby prezydentem. Bardzo możliwe, że nasz mniej wartościowy naród tubylczy musiałby się zakochać w panu Szymonie. No i wtedy trzecia droga przed nami otwiera się, sendero luminoso, to znaczy świetlisty szlak. Wszystko jest możliwe, droga pani. No, a tu stare kiejkuty oczywiście natychmiast by się dostroiły do nowej sytuacji, tym bardziej, że tak jak mówię, przechodzimy znowu pod kuratelę amerykańską i to nawet takie przesilenie rządowe, taka podmianka na pozycji lidera mogłaby nastąpić bez angażowania kelnerów, bo w 2015 roku to trzeba było kelnerów angażować, a teraz nie, teraz o, pan Hołownia, tam wiceministra mu wyrzucili aktywów państwowych. No krótko mówiąc, trzeszczy w koalicji 13 grudnia i najwyższy czas, żeby wykorzystać tę sprzyjającą okoliczność i pójść za ciosem. Escobard. Dzień dobry, panie Stanisławie. Kiedy obserwuje pan polską scenę polityczną i kandydatów na prezydenta, to jak pan myśli? Czy Bóg nas kara, czy jeszcze ostrzega? No, to jest ostatnie poważne ostrzeżenie. To może być ostatnie poważne ostrzeżenie, bo widzimy, że tu mamy tak, zgodnie z tym, co Józef Stalin, klasyk demokracji, mówił. O, proszę bardzo, tutaj najważniejsze jest przedstawienie suwerenom prawidłowej alternatywy. A kiedy alternatywa jest prawidłowa? No wtedy, kiedy bez względu na to, kto wybory wygra, będą one wygrane. Lucky Luke. Witam serdecznie. Chciałbym zapytać o diasporę żydowską w Chinach. Czy występuje wśród lokalnej społeczności? Jak silne ma oddziaływanie? Dziękuję i pozdrawiam. Miłośnik programu. Proszę Państwa, no ja nic nie wiem o żadnej diasporze żydowskiej w Chinach. Z prostego powodu. Chińczycy mają skośne oczy. a że tak powiem, nawet semickim czekistom nie wychodziło tam operacje, żeby skośne oczy mieli, to nie. W związku z tym obawiam się, że diasporze żydowskiej bardzo trudno byłoby się ukryć w chińskiej społeczności. Nic na ten temat nie wiem. Kto wie, czy w ogóle istnieje jakaś żydowska diaspora w Chinach. Obawiam się, że, mam nadzieję, że jej tam nie ma. O, król Stanisław August Poniatowski. Szanowny panie redaktorze, czy w obecnej sytuacji, kiedy w Gruzji panują protesty i bunty, czy naczelnik państwa powinien pójść w ślady brata i pojechać do Tbilisi zaprowadzić pokój? No niech by spróbował tam zaprowadzić pokój, to gorzej by było mu niż na miesięcznicach ostatnio tych smoleńskich, kiedy to musi się tam szarpać z tymi polskimi, znaczy z tymi obrońcami prawdy, bo to tam teraz obrońcy prawdy występują pod takim kryptonimem, tam agentura działa. No więc to myślę, że to konfrontacja byłaby jeszcze gorsza, tym bardziej, że policja by mogła w tym tłumie naczelnika państwa Jarosława Kaczyńskiego nie zauważyć, bo to tam tłum, to wiadomo, że to gdyby naczelnik państwa miał ze 2 metry wysokości, to co innego, to by głową wystawał nad poziom tłumu, a tak to mogłaby go nie zauważyć i tam spałować strasznie. Nie sądzę, żeby przy... Tym bardziej, że tam te protesty prawdopodobnie wkrótce ucichną. Już w tym tygodniu chyba jeszcze mają się odbyć wybory prezydenckie w Gruzji. No i ta pani Żurabiszwili to już chyba los ultimos podrygos. A jak ona będzie musiała, bo będzie musiała do końca grudnia opuścić stolec, że tak powiem, prezydencki, no to nowy prezydent, nowo wybrany prezydent tam się zainstaluje. I, że tak powiem, skończą się te zamieszki. Tym bardziej, że no święta się zbliżają, trzeba wypić, zakąsić, a w Gruzji szczególnie. Drugie pytanie. Szanowny panie redaktorze, kto według pana zasłużył się bardziej dla Polski? Tadeusz Kościuszko czy książę Józef Poniatowski? I przy okazji drugie pytanie. Czy uważa pan, że grozi nam, ale to zanim przeczytam to drugie pytanie, to odpowiem na to pierwsze. No wydaje mi się, że jednak Tadeusz Kościuszko, bo to Tadeusz Kościuszko był naczelnikiem. Tadeusz Kościuszko, że tak powiem, insurekcję kościuszkowską tutaj podjął. No i Tadeusz Kościuszko prowadzi wojnę. Że ją przegrał, no to trudno. Książę Poniatowski też w tej wojnie uczestniczył. No i tam owszem, bardzo ładnie dokazywał podobno, no ale nie na nim spoczywała odpowiedzialność. Odsyłam ciekawych do takiej książki Niemcewicz z przodu i z tyłu, to tam o Kościuszce i księciu Józefie sporo jest. Co prawda w takiej konwencji trochę tego, no ale to wszystko jedno mniejsza o konwencję, fakty są faktami. I przy okazji drugie pytanie. Czy uważa pan, że grozi nam problem, z którym borykał się faraon Egiptu w czasie, kiedy Izrael przebywał w niewoli egipskiej? Kiedy to faraon powiedział, że Izraelitów jest już w jego kraju tak dużo, że gdyby wróg zaatakował kraj, mogliby Izraelici przyłączyć się do wroga, aby wyzwolić się z niewoli i byłby to atak od wewnątrz. Czy zbyt duża ilość Ukraińców w naszym kraju teoretycznie mogłaby okazać się takim samym problemem? Czy jednak możemy być pewni, że Ukraińcy za naszą pomoc w wojnie z Rosją będą nam wdzięczni do końca świata i jeden dzień dłużej i nigdy przeciwko nam nie powstaną? Życzę wiele zdrowia, pogody ducha i przynajmniej tyle lat, ile miał najstarszy żyjący spadkodawca kamienicy w Warszawie. No dziękuję bardzo za te życzenia. No, on miał chyba 150 lat, także jeszcze sporo by mi zostało. No, Ukraińców nie możemy być pewni, bo jestem przekonany, że dokładnie taka sama sytuacja może się powtórzyć, tym bardziej, że wojna na Ukrainie powoli dobiega końca, a jak dobiegnie końca, no to trzeba będzie przeprowadzić tam, władze ukraińskie będą musiały przeprowadzić częściową demobilizację i znaczna część tych młodych mężczyzn, którzy już tam się trochę wojaczki zeznali, ci, co przeżyli oczywiście, ci, co im tam rąk i nóg nie pourywało, no to oni będą chcieli się połączyć z rodzinami tu w Polsce, więc czeka nas trzecia fala uchodźców z Ukrainy. I jeżeli się powtórzy sytuacja z początku wojny, że na przejściach granicznych będzie tam 100 tysięcy ludzi na dobę, no to oczywiście, że nikt tych mężczyzn nie skontroluje, czy oni broń tu przebożą, czy nie. A w takiej sytuacji poderwanie tej ukraińskiej diaspory przez na przykład niemiecką BND do zrobienia tutaj Wołynki, a zwracam uwagę, że cały czas obowiązuje ustawa numer 1066, która przewiduje możliwość udziału formacji zbrojnych obcych państw w tłumieniu rozruchów na terenie Rzeczypospolitej. No to gdyby BND udało się poderwać ukraińską diasporę do Wołynki w Polsce, do powtórki z Wołynki w Polsce, no to mielibyśmy tutaj już interwencję, że tak powiem, z formacji zbrojnych obcych państw i tak dalej, i tak dalej. Także to historia się powtarza. Bartek, wspierający kanał. Dzień dobry, panie Stanisławie. Proszę wyjaśnić, na czym polegała mafia węglowa i jak to wyglądało, kto za tym stał i czy afera została wyjaśniona. Dziękuję, pozdrawiam. No, kto stał? No, służby stały, jak za wszystkimi innymi aferami. A na tym to polegało, że dostawy węgla, znaczy inaczej może, energetyka zawodowa nie bardzo mogła tutaj tego kupować węgiel, tylko od konkretnych pośredników i tyle. I na tym polegała ta mafia węglowa, jeśli dobrze pamiętam, bo to już było dawno. Dawid Rekord. Co pan sądzi o kolonializmie w Afryce? Z czego to zjawisko wynikało? Jak pan to ocenia? No, zjawisko wynikało z tego, że europejskie państwa już po wielkich odkryciach geograficznych przystąpiły do dzielenia świata między siebie, żeby eksploatować bogactwa tamtych krajów afrykańskich, azjatyckich i tak, bo to przecież nie tylko w Afryce były kolonie, w innych państwach też. No i w XIX wieku doszło do tego, że świat został podzielony i tam państwa europejskie czerpały wiele korzyści z tych kolonii. Potem się okazało, że te korzyści są coraz mniejsze, no bo żeby prowadzić eksploatację tych kolonii, to trzeba jednak było tam inwestować. Drogi budować, koleje budować, szpitale tam budować, szkoły, bo przecież no, trzeba było tam oświaty kaganek zanieść, żeby z tych tubylców były jakieś korzyści. No i się okazało, że to nie opłaca się do końca skórka za wyprawę. Że lepiej jest nadać tym koloniom niepodległość. I dalej trzeba by tam było budować drogi, koleje, szpitale, szkoły i tak dalej, ale wtedy te kolonie jako niepodległe państwa już za wszystko wypłacili. No i w ten sposób najpierw doszło do kolonizacji, a potem doszło do dekolonizacji. No tu tyle w największym skrócie mogę o kolonializmie w Afryce i gdziekolwiek indziej też. Pan Jakub Jeton. Dzień dobry, czy jest pan myśliwym? Nie jestem. Nie. To jest kosztowne hobby dosyć. Tam trzeba broń sobie kupić i tak dalej. A ja już zresztą w moim wieku to tak włóczyć się po jakichś odstępach, żeby tam upolować jakiegoś zajączka biednego, czy bażanta, czy kaczuszkę, to już nie. André. Dzień dobry, panie Stanisławie. Dlaczego publicyści tak uparcie lewicowi Czaskowskiemu wypominają, że chciał zdejmować krzyże, ale pisowskim komunistom to, że zamykali kościoły przed wiernymi i uniemożliwiali korzystanie z sakramentów świętych, nikt nie wypomina? No, myślę, że to pan, panie André, myślę, że pan trochę przesadza. Widzę, że pan nie lubi tych pisowskich komunistów, ale to nie oni zamykali kościoły przed wiernymi i uniemożliwiali korzystanie z sakramentów świętych, tylko biskupi. Biskupi. Naczelnik państwa, nawet jakby chciał, to nie mógłby zabronić udzielania sakramentów świętych, gdyby biskupi, że tak powiem, nie przyłączyli się tutaj do spółdzielni, a się przyłączyli razem z Ojcem Świętym papieżem Franciszkiem. Druga część pytania, czy w związku z niegodziwością, jaką dopuścili się Pisiewicze co do uniemożliwienia uczestniczenia w mszach świętych, każdy, kto uważa się za katolika, nigdy już nie powinien oddać głosu na pisowskich lewaków. Wszak kiedyś trzeba powiedzieć non possumus. Niestety widzę, że wielu znajomych, którzy deklarują się jako katolicy, dalej głosują na pisowców. Czy to znaczy, że katolikowi można narobić na i ten nic nie powie? No to tak, katolik, dobry katolik zresztą powinien, tak jak ktoś cię uderzy w lewy policzek, to nadstaw mu drugi. No więc nic dziwnego, że tutaj nie można tutaj robić sobie zbyt wielkich nadziei, szanowny panie. I tą przestrogą kończę ten cykl pytań i odpowiedzi. Żegnam się z państwem do następnego cyklu.
Najnowsza książka Stanisława Michalkiewicza do kupienia w kapitalbook.pl.